Otwórzmy pierwszą księgę Kronik. To jest rozdział 5. I to będą wersety od 18 do 26. Piąty rozdział, pierwsza księga Kronik, rozdział 5, wersety 18 do 26. Jeśli ktoś ma Brytyjkę, to jest strona 442. Rubenitów, Gadytów i Manasesytów z połowy tego plemienia, wojowników zdatnych do noszenia tarczy i miecza i napinania łuku, obeznanych z rzemiosłem wojennym, było 44 760 wyruszających na wyprawy wojenne. A gdy wszczęli wojnę z Chagryjczykami, z Jetur, z Nafisz i z Nodab i otrzymali pomoc przeciwko nim, Chagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga. I On dał im się ubłagać, bo Mu zaufali. Uprowadzili tedy z ich stad 50 tysięcy ich wielbłądów, 250 tysięcy owiec, 2000 osłów i 100 tysięcy ludzi. Wielu bowiem padło trupem, gdyż od Boga wyszła ta wojna. I mieszkali na ich miejscu aż do uprowadzenia do niewoli. Manasesyci z drugiej połowy tego plemienia mieszkali w tej ziemi od Baszanu aż do Halhermonu, Seniru i góry Hermon. Byli zaś liczni. A to są naczelnicy ich rodów. Efer, Iszei, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz, Jachdiel, mężowie rycerscy, ludzie sławni, naczelnicy ich rodów. Lecz gdy nie dochowali wierności Bogu swoich ojców i dopuścili się cudzołóstwa z bogami ludów ziemi, które Bóg zniszczył przed nimi, Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manasesa i zaprowadził ich do Kalach, do Habor, do Chary, nad rzekę Gozan i tam są do dnia dzisiejszego. I Słowo Boże mówi tutaj o dwóch, właściwie są dwa takie teksty, czy dwie części zasadnicze tego fragmentu. Jedna mówi o czymś pozytywnym, a druga mówi o czymś negatywnym. Jedna i druga dotyczy tej samej grupy ludzi. No i oczywiście Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, że historia Izraela to jest dla nas nauka, żebyśmy ci, którzy żyją u kresu wieków, no to żebyśmy na cudzych błędach się uczyli, a nie musieli powtarzać tych samych. I dlatego najpierw zajmijmy się tą pierwszą częścią. Otóż w tych trzech plemionach była spora grupa ludzi, którzy byli zdatni, obeznani z rzemiosłem wojennym, zdatni do noszenia broni, do noszenia tarczy, miecza i napinania łuku. I byli przyzwyczajeni do walki. No i bywa tak, jak to przełożyć na nasze życie, że my też mamy stan, w którym przychodzi nam walczyć. Bywa również tak, że jesteśmy już ludźmi, którzy są obeznani z walką i nie walczą pierwszy raz. Że są również zdatni do noszenia tarczy, zdatni do napinania łuku, obeznani z rzemiosłem wojennym. Tak jak Paweł pisze, że mamy tarczę wiary, mamy miecz Słowa Bożego i jesteśmy zdatni do takiej walki duchowej, która czasami nam się w życiu przydarza. A jednak czasem bywa tak, że dostajemy się w taki wir walki i przechodzimy niestety do defensywy. I tu jest napisane, że była taka wojna, która w czasie której otrzymali pomoc, to jest 20 werset, otrzymali pomoc przeciwko nim, czyli przeciwko wrogom. Chagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce. Dlaczego? Gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo Mu zaufali. Czyli co z tego, że oni byli zdatni do prowadzenia wojny, wiedzieli, jak się nosi tarczę, od dawna wiedzieli, jak się nosi miecz, jak się napinało, byli obeznani z tym wszystkim, ale przyszły taki moment, kiedy walczyli i przeszli do takiej defensywy, że musieli wołać do Boga i On się im wtedy dał ubłagać. Dlaczego? Bo Mu zaufali. I to się po prostu zdarza i to się powtarza i chcę Wam powiedzieć o sytuacji, która miała miejsce w Niemczech teraz, kiedy byłem w sytuacji podobnej. To znaczy, przyjechaliśmy i nie spałem dwie noce. I naprawdę sytuacja była już bardzo nieciekawa, dlatego że nie spałem w nocy jeszcze przed wyjazdem do Niemiec. No i jechaliśmy samochodem 10 godzin. No i to jest męczące. Czyli mamy tak, nieprzestaną noc, mamy 10 godzin w samochodzie i teraz lądujemy tam na miejscu, a ja na następny dzień mam nauczanie, które okazało się, że potem trwało 6 godzin. I teraz ja się kładę spać. I nie mogę spać. I nie mogę, i nie mogę, i nie mogę, i nie mogę zasnąć. I nie zmrużyłem oka przez całą noc. I rano jak się obudziłem, to właściwie przez tą całą noc można powiedzieć, że to była taka walka, że ja przeszedłem do defensywy. I zacząłem się bać. I mówię, Boże, przecież ja nie mogę nie spać. Przecież jak mnie się coś stanie, ja jestem 1000 kilometrów od domu. Ja już wrócić nie mogę. I teraz, jeżeli coś się stanie, to co będzie? Przecież ja narażam tych wszystkich ludzi. Poza tym tak, ja przyjechałem tutaj po to, żeby usłużyć. A jeżeli ja wstanę w takim stanie, to ja nie będę w stanie tego zrobić. Co będzie? I oczywiście w takim stanie przychodzą człowiekowi różne pomysły do głowy. Zaczyna się strach, mimo że jestem człowiekiem, który nie pierwszy raz jest w takiej sytuacji, aż takiej jeszcze nie byłem, ale w trudnej nie pierwszy raz. I można powiedzieć, obeznany z tymi sprawami, że trzeba walczyć. Bóg mi pokazał parę razy, że trzeba Mu wierzyć. Powiem Wam, że były takie momenty, kiedy ja się zaczynałem modlić i przypominałem sobie, jak Bóg niedawno wziął moje ciężary na siebie i pokazał mi wtedy wyraźnie, że On ma o mnie staranie i żebym ja Mu te ciężary złożył. I były takie momenty, że ja się modliłem i kiedy przypominałem sobie te fragmenty, kiedy ja mówiłem do Boga, Panie, ja wiem, że Ty masz o mnie staranie i ja wiem, że moje ciało jest w Twoich rękach, to wtedy przychodziła ulga i moment taki był, że ja o mało nie zasnąłem. A potem się znowu wybudzałem. No i budzę się rano właśnie tak. Z taką perspektywą, że może to wszystko może się dziać, jakiś problem się może stać potężny, poważny, a najmniejszym będzie to, że ja nie będę w stanie usługiwać. I wstałem rano, poszliśmy na śniadanie, powiedziałem, jak jest. Tym naszym gospodarzom. I brat mówi, słuchaj, to w takim razie tak. Mieliśmy tu jakieś tam plany, ale ty się połóż może. Ja ci coś przyniosę na sen. Ty się połóż na 2 godziny. I spróbuj zasnąć. Obudzisz się o 3:00 po tych 2 godzinach i pójdziesz na uczelnię.
Przed trzecią.
No. Położyłem się spać. Słuchajcie, spałem tylko 2 godziny. Wstałem o tej przed tą 3:00 i jak mówi się tak, może to jest tak zwany, ten nie powinienem tak mówić, ale jak wstałem, to byłem tak pokrzepiony. Wstałem z taką myślą i Ania się mnie pyta, moja żona, jak się czujesz, nie? A ja jej mówię, słuchaj, ja pierwszą myśl, jaką miałem po wstaniu z łóżka, tam wtedy, to było tak, pokrzepienie. To było pierwsze słowo, jakie przyszło mi do głowy, pokrzepienie. I pojechaliśmy tam. Ja dostałem takiego niesamowitego, jak to się mówi, za przeproszeniem kopa, że ja mówiłem te 6 godzin z bardzo krótkimi przerwami i skończyłem tylko dlatego, że mówili, że już jest późno. Zaczęliśmy o 3, przed 3, a skończyliśmy około 9 wieczorem. I ja mogłem jeszcze mówić i mówić i mówić. I to był tak niesamowity ciąg, że jak teraz czytam ten fragment, że właśnie znaleźli się w sytuacji, w której trzeba było wołać do Boga i On się dał ubłagać, bo Mu zaufali. I naprawdę to była taka lekcja, którą ja dostałem w tym momencie, że Bóg wyprowadza na przykład człowieka po to, żeby mu służył. I teraz, jeżeli mamy mu służyć w dowolnej sytuacji, w dowolnym miejscu na świecie, to nasze ciało jest w Jego rękach. Bez względu na to, czy my nie śpimy 2 noce, 3 noce, 5 nocy, czy my nam wolno nie spać, czy nam nie wolno nie spać. Okazuje się, że przychodzi taki moment, kiedy z różnych powodów, mimo że jesteśmy już obeznani ze sztuką wojenną, jak to się mówi, mimo że mamy tą wiarę, tą tarczę wiary, okazuje się, że ona czasami, niestety, ona chwieje się ta ręka z tą tarczą. I to nie jest tak, że każdy człowiek, który jest już obeznany z tą sztuką wojenną, to po prostu pojedzie z uśmiechem na ustach i zawsze będzie w takim stanie, że nic mu nie zaszkodzi. Bywają sytuacje, kiedy przychodzimy po prostu do defensywy. I Bóg jest tak niesamowity, że kiedy wołamy do Niego w tej defensywie, to On po prostu przychodzi z pomocą i daje się ubłagać. Bo jednak mówimy tak, Panie, i ja tak powiedziałem Bogu, ja Ci chcę zaufać. Mimo wszystko. I ja nie wiem, co się będzie działo, ale ja Ci chcę zaufać. Wstanę i pojadę tam. I naprawdę Bogu dziękuję, bo On pokazał kolejny raz, że On jest w stanie odwrócić, że tak powiem, losy bitwy całkowicie. Zresztą tak samo jak było nieraz w historii Izraela, że Bóg całkowicie odwracał losy bitwy w momencie, kiedy wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna i że jesteśmy właściwie przegrani. I naprawdę ja wielbię Boga za to, co się stało, bo to jest jedna z rzeczy, które tam przeżyliśmy, ale taka mocna bardzo. I też to było świadectwo dla innych, że warto jednak mimo wszystko wołać do Boga, bo On jest łaskawy. I ci sami ludzie, bo to ta wojna, zresztą jest napisane, że ta wojna w 22 wersecie, ona wyszła od Boga. Czyli to Pan Bóg staje czasami za sytuacjami, w których On no po prostu nas próbuje. I patrzy się, nie? I my sami, bo on doskonale zna nasze serca przecież, nie? Ale On nam samym pokazuje, w jakim punkcie jesteśmy i w jakim punkcie jest na przykład ta nasza wiara, nie? Nam się wydaje, że my już tak mocno trzymamy tą tarczę. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy obeznani z tą sztuką wojenną, że wiemy przecież, jak się nosi miecz. No jakby nie było, no Słowo Boże noszę od paru lat. Ja wiem, jak to się robi. A Pan Bóg nam pokazuje, słuchaj, beze mnie jesteś nikim. Beze mnie jesteś nikim. Leżysz plackiem na tym łóżku, drugą noc nie spałeś i jesteś wyrzęty jak szmatka. I teraz, jeżeli cokolwiek będzie się działo, jeżeli cokolwiek mi usłużysz, to będzie się to działo moją mocą, a nie Twoją. I to jest niesamowite. I nawet jeżeli się to powtarza u człowieka po 20 latach, po nawróceniu, po 25, któryś tam raz z rzędu, to zawsze jest takie niesamowite zaskoczenie i to zawsze jest takie niesamowite odświeżenie wiary. Bóg przychodzi i działa. To jest piękne. I mogą się dziać w życiu każdego z nas takie sytuacje, bo Bóg będzie przychodził i będzie sprawdzał, będzie nam pokazywał, w jakim miejscu my jesteśmy, ale zawsze będzie tak, że jeżeli będziemy do Niego wołać, nawet w sytuacji, kiedy przechodzimy do defensywy i nawet jeżeli nie mamy w sobie takiej bohaterskiej wiary albo w niej sobie sami w niej, że tak powiem, nie wzbudzimy w sposób sztuczny, tylko będziemy wołać do Niego i przyznamy się, Panie, jestem w sytuacji beznadziejnej i ratuj, to On przyjdzie z pomocą. I On tak wzmocni, że nawet będziemy się dziwić, co się może dziać. A z drugiej strony czytamy dalej, że ci sami ludzie, którzy tą wojnę wygrali, którzy wołali do Boga, którzy Bogu zaufali i którym Bóg przyszedł z pomocą, ci sami ludzie, czytamy od 25 wersetu, nie dochowali wierności Bogu swoich ojców i dopuścili się cudzołóstwa z bogami ludów ziemi, które Bóg zniszczył przed nimi. Oni doskonale wiedzieli, o czym mówi Słowo Boże. Oni doskonale wiedzieli, że Bóg żąda wierności, jeżeli zawiera przymierze. I my też jesteśmy w przymierzu. I Bóg też tak samo w tym przymierzu, On zachowuje wierność i On oczekuje wierności od nas. Lecz oni nie dochowali wierności i dopuścili się cudzołóstwa. I wtedy Bóg Izraela pobudził ducha Pula, syna asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli do Asyrii. I tu jest napisane, że tam są do dnia dzisiejszego. Najwyraźniej ktoś, kto pisał tę księgę w natchnieniu, nie był wśród nich. Bo napisał tam są do dnia dzisiejszego. Czyli on nie był w grupie tych ludzi, którzy tam zostali uprowadzeni. Mówi tam są, czyli on był gdzie indziej. I teraz z jednej strony jest tak, że Pan Bóg jest w stanie wyratować nas, wyrwać nas i w wspaniały sposób nas przeprowadzić, ale z drugiej strony, jeżeli my zaczniemy cudzołożyć i nie dochowujemy wierności, to potrafi doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy spętani i będziemy siedzieć w dole i czekać, aż wreszcie oprzytomniejemy. Znaczy Pan Bóg będzie czekać, aż oprzytomniejemy i do Niego zawołamy. Jest w stanie nas doprowadzić do sytuacji, kiedy nas właśnie pobudzi kogoś albo coś, sprawi jakieś okoliczności, w których my będziemy właśnie w jakikolwiek sposób związani, a następnie będzie czekał, co my zrobimy. I będzie czekał dla naszego dobra. Czy zawołamy do Niego, czy nie zawołamy. I teraz przyszłość nasza może być taka, jak jest napisane w Księdze Izajasza, przejdźmy do 35 rozdziału. Bo nawet jeżeli siedzimy w taki sposób spętani, nawet jeżeli właśnie Pan Bóg czeka, aż my wreszcie zawołamy do Niego, aż my wreszcie Mu zaufamy, to jest zawsze przyszłość przed nami i Pan Bóg nawet w najgorszych czasach Izraela zawsze tą przyszłość przed nimi rysował. Stawiał warunki, ale mówił, jest przed wami przyszłość, którą ja wam opiszę. 35 rozdział Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Bo my czasami jesteśmy prowadzeni przez Pana na pustynię i czujemy się jak spieczona ziemia, a Bóg mówi, rozwesel się w przyszłości, tylko mnie szukaj. Niech się rozraduje i zakwitnie step. I zakwitniesz. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. I nie wiem, czy wam to coś przypomina, ale tu jest taki przepis. Hebrajczyków 12. Przejdźmy do Hebrajczyków. I tu jest napisane tak. 11 do 13. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego omdlałe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. A wcześniej, od początku 12 rozdziału, autor mówi, w jaki sposób to robić. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. To jest rzecz, która nam się zdarza wielokrotnie. I wielokrotnie w takich sytuacjach bywamy. Ale wiem, widzę po raz kolejny, jak bardzo Pan Bóg pilnuje nas i jak bardzo chce, żebyśmy kolejny raz zostali odświeżeni i żebyśmy zakwitli i wydali owoc i wydali kwiat dokładnie tak jak ta pustynia, na której czasami Pan Bóg nas wyprowadza, znajduje, tam do nas przemawia i przypomina nam świeżo, jaki On jest dla nas. Amen.
Tak, dokładnie to samo. Nie wiem, przynajmniej dwa albo trzy. Dokładnie takie same przypadki.